Tyle razy kwitły kwiaty, tyle razy żółkły drzewa, tyle razy biały puch nam pruszył w oczy. Nie umiemy jak przed laty wciąż weselić się i śpiewać. Czy się wszystko odmieniło w nas? Nie wszystko się zmieniło. Nie wszystko najdroższa, choć uśmiech w twych oczach nie co dzień się tli. Nie wszystko się zmieniło, choć młodość daleko i już nie tak lekko przez życie nam iść. Patrz, dwoje młodych ludzi z portretu spogląda, nie każdy by on, że to właśnie my. Nie wszystko się zmieniło, nie wszystko jedyna, bo miłość jest przy nas i wtedy i dziś. Były ciernie, były róże, były drogi i bezdroża. Raz jechało się na wozie, raz pod wozem. W czas pogody i w czas burzy i o każdej życia porze wspólny los dzielimy tyle lat. Nie wszystko się zmieniło, nie wszystko najdroższa, choć uśmiech w twych oczach nie co dzień się tli. Nie wszystko się zmieniło, choć młodość daleko i już nie tak lekko przez życie nam iść. Patrz, dwoje młodych ludzi z portretu spogląda, nie każdy by oddał, że to właśnie my. Nie wszystko się zmieniło, nie wszystko jedyna, bo miłość jest przy nas i wtedy.
Słyszeliśmy Jerzego Michotka, czyli lwowiaka z gitarą. Za moment usłyszymy o innym lwowiaku. Nastąpi ciąg dalszy opowieści Stanisława Brandowskiego o Antku Granaciarzu, któremu w listopadzie 1918 roku po wielu mniej lub bardziej bolesnych przygodach udało się w końcu dotrzeć do polskiego wojska. Gdyby Antek skrzynię złota przyniósł ze sobą, to rzecz ta przeszłaby wśród wszystkich bez większego wrażenia. Ale te tak pożądane, tak upragnione handgranaty, to jutro rozpocznie się niemal nowa era w prowadzeniu walki przeciw śmiertelnemu wrogowi. Goszczono Antka do białego rana. Nawet wódki popił sobie, ale w miarę. Gdy zrobił się dzień, nie chciał już słyszeć o spaniu, tylko napierał się czapki z polskim orzełkiem, munduru, karabinu, a przede wszystkim paru handgranatów. Co do tych ostatnich, to wytłumaczono mu, że pierwej musi się dobrze nauczyć z nimi obchodzić, nim je w ogóle dostanie do ręki. Natomiast inne życzenia Antka zostały spełnione. Dostał całe umundurowanie z szynelem sięgającym jak rewerenda aż do samej ziemi. I karabin, przerobiony na krótki sztuciec, który Antek uznał za swój najdroższy i nieodłączny skarb. Życie koszarowe w szkole Sienkiewicza od razu się Antkowi strasznie spodobało. Mianowicie salutowanie starszym żołnierzom i pozdrawianie ich słowem cześć tak mu przypadło do gustu, że komu tylko mógł drogę zabiegał i ustawicznie cześć wołał. Aż jakiś sierżant, którego Antek w ciągu godziny 15 razy tak pozdrowił, zawołał zniecierpliwiony. Ta stul już dziób, piszczy kiszko jedna. Gorącą deklarację Antka, że chce iść natychmiast na front, ostudzono znów uwagą, że pierwej trzeba się nauczyć strzelać i poznać bodaj najprymitywniejsze zasady frontowej służby, zanim pójdzie się na wroga, którego mu inni nie wystrzelają, bo jest go aż zanadto po tamtej stronie frontu. Rozpoczęła się zatem dla Antka żołnierska szkoła i przyznać trzeba, że był on zdumiewająco pojętnym uczniem. W ciągu jednego dnia nauczył się karabin rozbierać i składać i nastawiać wizyr stosownie do odległości, w której szacowaniu nabrał niebawem wielkiej wprawy. Całe popołudnie tego samego dnia ćwiczył się w manipulowaniu bronią, kłapał kurkiem, trzaskał magazynem, imaginując sobie za każdym razem, że zabija Ukraińca. A już najbardziej pastwił się myślami nad tym rabusiem Daniłą, który mu zegarek zabrał i jeszcze jak psa katować kazał. Już na drugi dzień rano przelał nasz Antek w służbie krew serdeczną dla ojczyzny. Mianowicie, gdy się począł ćwiczyć w strzelaniu ślepymi nabojami, zaraz przy pierwszym strzale Mannlicher tak mu podbił brodę, że Antkowi krew się puściła z zębów. Pluł na czerwono z jakie pół godziny, ale ćwiczył dalej, ściskając już karabin tak mocno, że ten przestał brykać i Antka po gębie nie bił więcej. Strzelanie ostrymi ładunkami było dla Antka prawdziwym triumfem. Nie chybiał, tylko walił jak w bęben i w ten sposób do dwóch dni z rekruta stał się dobrym żołnierzem. Niewypróbowanym jeszcze, co prawda, w nieprzyjacielskim ogniu, ale rwącym się do tej próby jak ptak do lotu. Jakoż czwartego dnia poszedł Antek na pozycję, ślubując sobie, że wróci okryty takimi laurami, od których zbledną wszystkie napoleońskie wawrzyny. Wrócił atoli biedak bez trofeów, za to strasznie zmęczony i zdenerwowany. Pranie Ukraińców uważał za rzecz wiele łatwiejszą niż ona była w rzeczywistości. Przede wszystkim nie mógł ich tak wygodnie brać na cel jak żołnierzy malowanych węglem na budynku szkolnym, bo Ukraińcy chowali się po bramach, za drzewami, gdzie tylko się dało. Powtóre, gdy kule koło niego świstać zaczęły, a gruz i wapno posypały mu się na głowę, Antek stracił dużo na pewności siebie. W duchu nawet wątpił bardzo, czy którego Ukraińca na tamten świat wyprawił. Choć w rozmowie z towarzyszami niesłychane rzeczy opowiadał o tym, ile to ścierwów kite zawaliło dzięki jego śmiercionośnym kulom. I odtąd co dzień chodził Antek na wyprawy. Znajdował w nich coraz większe upodobanie, zapalał się do nich i mimo młodego wieku stał się doskonałym i sprawnym żołnierzem. Niebezpieczeństwa nęciły go jak hazard karciarza. Życie za nic sobie ważył. Czy to nie znał jego wartości, czy też, że nie poznawał, na jak wielkie wystawia je ryzyko. Raz psiaci maci zdechnąć trzeba, powtarzał z podrogatkową filozofią i szedł z brawurą w największy ogień, posyłając pod adresem Ukraińców nie dające się powtórzyć wyzwiska i przekleństwa. W wolnym od służby czasie Antek ze szczególniejszą pasją ćwiczył się w rzucaniu ręcznymi granatami. Doszedł w tym do zdumiewającej wprawy, która w połączeniu z okolicznością, że Antek przywiózł pierwsze granaty do szkoły, zjednała mu przydomek Antek Granaciarz. Antek zaś nosił się z daleko idącymi planami, których wykonanie miało dopiero w całej pełni usprawiedliwić ten jego tak zaszczytny przydomek. Zaszła też w duszy Antka pewna zmiana, z której nie zdawał sobie jasno sprawy, ale która napełniała go jakąś dumą i wielkim wewnętrznym zadowoleniem. Nieraz w swobodnych chwilach młodzi żołnierze opowiadali sobie nawzajem swe zdarzenia i przejścia z czasów przedwojennych. Często o figlach studenckich była tam mowa lub o podobnych kawałach wyplatanych sąsiadom lub znajomym. Wtedy i Antek, nie chcąc się okazać gorszym od innych, przechwalał się swoimi hultajskimi sprawami popełnionymi na Żydach, kucharkach, nawet na małych dzieciach. Słuchano go i bawiono się tym nieraz serdecznie, ale bardzo często trafiło się, że ten lub drugi kolega wziął go na stronę i począł mu tłumaczyć całą niegodziwość jego ówczesnego postępowania. Nie zapominaj, mówił mu raz pewien student, że już nie jesteś kleparowskim baciarzem, tylko żołnierzem polskim, który powinien mieć ambicje i honor i nie powinien robić nic takiego, co jest połączone z ludzką krzywdą. Na to, co my, żołnierze polscy, teraz robimy i jak się zachowujemy, cały świat pilnie patrzy. Dziś lub jutro będą się rozstrzygać nasze losy jako Polaków. A któż nas poprze, jeżeli w nas widzieć będą gałganów i złodziei? Od naszego zachowania zależą dziś wielkie rzeczy. Możesz dużo dopomóc do odbudowania naszej Polski, a możesz też wiele zaszkodzić. Antek, usłyszawszy z paru stron tego rodzaju reprymendy, przejął się nimi, bardzo przejął i począł uważać na siebie i na swoje postępowanie. Powoli zrodziło się w jego duszy poczucie przynależności do jakiegoś wielkiego organizmu, do licznego obozowiska ludzi, którzy wspólnie nad jedną rzeczą pracują i do jednego celu dążą. Tyś już nie baciarz kleparowski, tylko polski żołnierz, brzmiało mu od tego czasu ustawicznie w uszach. Napełniało go dumą i odpowiedzialnością wobec tej Polski, dla której i za którą dotychczas walczył, wiedziony ulicznikowskim instynktem tylko. Mimo tych dobrych zasad i postanowień, jednej myśli nie mógł Antek zaniechać. Po rachunku z Daniłą, któremu krwawą zaprzysiągł zemstę. Te plagi i zrabowanie zegarka nurtowały jego duszę, budziły go ze snu, odbierały apetyt, czasami mózg doprowadzały mu aż do kipiączki. Czuł, że nie zazna spokoju ni duchowej swobody, póki nie wykona tego, co zaraz pierwszej nocy po przybyciu do szkoły Sienkiewicza zamyślił. Gdy sądził, że już jest dobrze przygotowany do wykonania swego zamiaru i że nadszedł czas po temu, poszedł do kapitana i zwierzył mu się ze swych zamysłów. Dureń jesteś, rzekł mu kapitan pół w gniewie, a pół ze śmiechem. Chcesz, aby cię Ukraińcy złapali i ze skóry obdarli? Kiedy, bo ja chcę tylko odebrać mój zegarek. Z zegarkiem się pożegnaj. Dawałem ci inny, czemuś nie brał? Bo mnie inny nie cieszy. Ja muszę tamten odbić. A ja po ten zegarek mam ci może dać kompanię ludzi i karabin maszynowy. W tył zwrot. Marsz. Antek, zły i zgryziony, wrócił do siebie, a że się natknął akurat na Staszka, więc jął się przed nim zwierzać z utrapień. Zegarek bym odbił i list Mańczyny do ciebie także bym odebrał. Inaczej Mańka powie, listu ani bielizny nie oddałeś, kiełbasę mu pewnie zjadłeś i jeszcze zegarek zatraciłeś. Po co ma mi zobaczyć? Ja tego nie potrzebuję, mówił Antek. Staszek, któremu najbardziej zależało na liście od Mańki, nie tylko nie odmawiał Antka od zamierzonego hazardu, ale jeszcze mu z lekka dogadywał. Tak jak ty mówisz, to powinno ci się udać. Kiełbasę pewnie ten Jucha sam zjadł. Może już mi koszulę zawszawił, ale list i zegarek mógłbyś odebrać. Niełatwy to kawałek, ale z ciebie przecie morowiec. Po takim rozstrzygnięciu Staszka Antek prędko powziął nieodwołalną decyzję. Gdy zapadł późny wieczór, wdział swoje stare cywilne ubranie i zameldował dyżurnemu sierżantowi, że idzie na tamtą stronę rodzicieli odwiedzić. A ino świt wróci. Sierżant wystawił Antkowi przepustkę przez polskie linie. Tego, że Antek pod swoją kataną ma ukryte 3 ręczne granaty, nie zauważył. Wycieczki ze strony polskiej do części miasta zostającej pod rządami Ukraińców były na porządku dziennym, a raczej na porządku nocnym. Działał pod tym względem doskonale zorganizowany aparat, dzięki któremu przenoszono na tamtą stronę frontu i z powrotem wiadomości, listy, rozkazy, gazety. Antek przyłączył się do paru takich przemytników. najniebezpieczniejszą sferę w okolicy szkoły kadeckiej, szczęśliwie przebyli i zaraz się rozeszli, zdążając każdy w pojedynkę do miasta, bo gromadne chodzenie, i to po nocy, mogłoby mieć fatalne skutki. Antek, poczuwszy się sam, szybkim krokiem puścił się w stronę Osolińskich ulicy i z bijącym sercem zbliżył się do domu, gdzie był ukraiński posterunek i urzędował Daniło. W oknach kancelarii wychodzących na ulicę świeciło się. Antek wspiął się ostrożnie na gzyms i spojrzał w okno. Jego śmiertelny wróg leżał na otomanie i palił spokojnie papierosa. Antka na jego widok ogarnęła taka żądza zemsty, taka wściekłość, że aż na chwilę osłabł od tych wzruszeń. Wszystko zdawało się sprzyjać jego zamiarom. Ulica pusta, straż w sieni za bramą, noc ciemna, tuż niedaleko Osolineum z wielkim parkiem, którędy postanowił uciekać. Powoli i ostrożnie wyjął oba granaty spod katany i począł jeszcze raz rozpatrywać się w sytuacji i rozważać szanse. Zamiarem jego było wrzucić granat oknem do kancelarii. Piekielny wybuch i gęsty dym zrobią swoje. Straż w bramie bez wątpienia ucieknie na złamanie karku. Potem wtargnąć do kancelarii. Był to wprawdzie szalony krok, ale miał widoki powodzenia. Antek kręcił granatami w ręku i namyślał się. Peszyły go podwójne szyby w oknie. Jedną rzucony granat przebije z łatwością, ale czy nie zatrzyma się na drugiej? W takim razie eksplozja nastąpiłaby w ramach okna zamiast w kancelarii. A choć i tak wybuchający granat narobiłby w kancelarii ogromnego spustoszenia, to jednak Daniło mógł wyjść z tej katastrofy cało lub tylko z nieznacznymi ranami. Co innego, gdyby rzucony granat przebił obie szyby i eksplodował w środku dopiero, w ciasnym pokoju. To odniosłoby zamierzony skutek. Triumf byłby zupełny. Wśród podobnych rozważań strzelił mu do głowy pomysł, który, gdyby się udał, ułatwiłby zadanie. Antek zapukał lekko do okna. Musiał uczynić to za słabo, bo Daniło uniósł się tylko na otomanie i począł nasłuchiwać. Wtedy Antek zapukał drugi raz, nieco silniej. Teraz Daniło wstał, podszedł do okna, a że nie mógł nic dojrzeć na ciemnej ulicy, więc otworzył sobie okno wewnętrzne. Antek na to tylko czekał. Jak zapaśnik grecki rzucający dyskiem podaje w tył ciało dla lepszego ręką rozmachu, taki Antek wygiął się, podskoczył i rzucił całą siłą granat w taflę szkła ponad głową oficera. Granat roztrzaskał szybę i wpadł do kancelarii. Raz, dwa, trzy, cztery. Głuchy, do skalnego łomotu podobny huk wstrząsnął powietrzem. Z okna wyleciały wszystkie szyby i buchnął kłąb czarnego dymu. Musiały ulec zniszczeniu i żarówki elektryczne, bo w kancelarii zrobiło się ciemno. Po chwili rozległ się w sieni domu łopot biegnących pędem żołnierzy. Otwarli gwałtownie bramę, najpierw jeden wysadził łeb na ulicę, potem wyskoczył z bramy i jak upiór zginął w ciemnościach. Po nim uczynił to samo drugi i trzeci. Antek chwilę nadsłuchiwał, czy jeszcze kto z domu nie wybiegnie, a potem pobiegł za uciekającymi żołnierzami i z głośnym hurra rzucił drugi granat. I znów błysk, huk piekielny, dym. Zaraz po rzuceniu drugiego granatu wrócił i co sił popędził do kamienicy. W bramie sekundę nasłuchiwał, a że w ciszy, sieni i na schodach nic już nie grzmiało, wbiegł do kancelarii. Tu było ciemno. Antek zapalił swoją benzynówkę, ale jej mikroskopijny płomień nie mógł rozświecić pokoju napełnionego dymem. Porwał więc z ziemi rozrzucone wybuchem papiery i jeden z nich zapalił. W kancelarii rozgorzało. Przy tej pochodni Antek rozglądał się dookoła. Opodal okna leżał Daniło, bez znaku życia. Czerep granatu rozerwał mu arterię u szyi. Śmierć musiała nastąpić bardzo szybko. Antek zapalił drugi kawał papieru i przypadł do biurka. Szuflada nie była zamknięta na klucz. Zaraz z brzegu leżał zegarek. Antek porwał go chciwie i schował. Wydobył teraz tekę z aktami, aby popatrzeć w niej za listem Mańki. Przewróciwszy jednak na próżno parę aktów, zdecydował się na co innego. Wsadził całą tekę pod pachę, znów nadsłuchiwał trochę, a potem jak strzała wybiegł na ulicę. Mimo grubych ciemności gnał jak wicher ulicą Kopernika, wpadł na Wólecką, a gdy i ten szczęśliwie przebiegł, zwolnił nieco i odetchnął. Tu było już większe prawdopodobieństwo spotkania polskiej niż ukraińskiej patroli. Tej ostatniej nie bał się już tak bardzo. Miał na nią trzeci granat jeszcze. Wiedział, że po rzuceniu go ustanie i najzawziętszy pościg. Dnia 22 listopada do mieszkania rodziców wpadł jak bomba Antek w mundurze, w czapce legionowej, z karabinem na ramieniu i z handgranatami u pasa. Serwus matka! Wrzasnął na całe gardło. A co? Sprawiliśmy hajdamakom grzanie. Gdzie ojciec? Mam dla niego fajkowy tabak. Ruch się zrobił w kamienicy jak w rozdeptanym mrowisku. Izba była za ciasna, wyciągnięto Antka na podwórze. Musiał w jędrnych, choć chaotycznych zdaniach skreślić pokrótce dzieje odbijania i odbicia Lwowa. Rzecz naturalna, że Antek miał w tym wszystkim największy udział. Mączyński jeden, a on drugi. Ukraińców nastrzelał i nasiekł jak wróbli. Zdobył cały tabor z sianem i z amunicją. Granatami rozbił całą placówkę. Uśmiercił komenderującego generała i zdobył na nim tak ważne papiery, że zdecydowały one o losach całego świata. Najlepszy dowód, że za ten napoleoński czyn awansował i został podoficerem. W trakcie tego opowiadania zjawił się i Felek, także w mundurze i przy karabinie. Na widok Antka chciał mu się rzucić na szyję, ale Antek powstrzymał go surowym spojrzeniem. Wskazał mu swoje podoficerskie galony. Felek na ich widok najpierw zgłupiał, potem wyprężył się i podnosząc palce do czapki zawołał – cześć! Cześć! – powtórzył Antek i teraz dopiero obaj przyjaciele z uniesieniem rzucili się sobie w objęcia. Na tym kończy się opowieść Stanisława Brandowskiego o Antku Granaciarzu. Przypomnę jeszcze, że Stanisław Brandowski to dziennikarz, literat, publicysta, wydawca. Żył w latach 1864-1935. Epizod z Dziejów Lwowa w listopadzie 1918 roku dedykował, cytuję, generałowi Iwaszkiewiczowi, wspaniałemu obrońcy Kresów Polskich. Zostawiamy Lwów w roku 1918, proponuję piosenkę nagraną 10 lat później, w roku 1938 przez Stanisława Czernego, piosenkę zatytułowaną Banda Lwowska. I żeby nie było wątpliwości, nie chodzi o bandę złoczyńców, ale o bandę, która we Lwowie pięknie gra.
Rano w łóżku leży sam i spoczywam sobie tam. Patrz, nie chcę ani rusz, co tu począć, nie wiem już. Gdy tak sobie myślę więc, aż tu coś do okna bęc. I ja się zrywam, że aż ha, a to banda gra. Piccolino bombardon i ten wielki helikon, male bębny etata i ten wielki cindrata, a cinele ciach, 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 wszystko bije, a strach. Ta banda w Lwowie ślicznie gra, ta banda w Lwowie ślicznie gra. W pensjonacie żeńskim tam, gdzie panienki sam na sam, obok w ławkach siedzą tuż, tam wytrzymać trudno już. Gdy w tym jednak krzyknie, ha, proszę pani, wojsko gra. Z profesorką lecą wraz do okna póki czas. Profesorka fik, 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 za nią panna mik, 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 za nią druga cup, 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 a ostatnio lup, 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 a profesor póki czas między panny także w las. Bo banda w Lwowie ślicznie gra. Ta banda w Lwowie ślicznie gra. Z egzecyrki kiedy już wojsko nam powraca, cóż, wszyscy cieszą się, ha, ha, bo przed wojskiem banda gra. Durny Jasiu naprzód tam maszeruje z wojskiem sam, zanim postępuje Żyd i mówi, cygit.
tatele, mamele, babele, gaje, wszystko krzyczy, bandzie graj, Mojszy, Lejbuś, Aaron, Zon, Ica, Gruba, Werta, Kon, ajwaj, 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 mir, nasza banda, i Szenkir, ta banda, w Lwowie ślicznie gra, ta banda, w Lwowie ślicznie gra. Plac muzyka kiedy raz w tydzień gra nam w piękny czas, za nią postępuje tlum, wszystko krzyczy bim bam bum, ten na przedzie z berlem tam, chory gimen tambor sam, za nim maszeruje trzech, a z nich każdy Czech. Pospisil, nawracil, wiskoczil i woptrypil, wądraszek, woptaszek i ten mały cyprzepczek, skobertal, spowertal, a ostatni utikal. Ta banda w Lwowie ślicznie gra, ta banda w Lwowie ślicznie gra. Ta banda w Lwowie ślicznie gra, ta banda w Lwowie ślicznie gra.
W zasadzie to prawie koniec dzisiejszego programu Twojego Radia, który przygotowała i prowadziła Jolanta Pawluk, a zrealizowali Adam i Tadeusz Żochowscy. Będzie jeszcze piosenka o Leńki Krakus, która jakiś czas temu mieszkała, tworzyła i występowała w London. My już dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy do słuchania za tydzień.
Zapraszamy do reklamy.